Gość po ósmej.
Dzień dobry, witam Państwa. Ze mną w studiu pan Urban Kielichowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Łodzi. Panie prezesie, zasypują nas w ostatnim czasie dane ekonomiczne. Ja przytoczę tylko te najważniejsze. Komisja Europejska podała wskaźniki. Inflacja w Polsce na koniec roku ma wynieść 12,2. PKB według prognoz ma spaść wzrosnąć z 3,7 do 5,2. Natomiast przyszłoroczne PKB ma spaść z 3% do 1,5%. Do tego dochodzą prognozy przygotowane przez ekspertów ZPP. Bezrobocie 5,1, inflacja 12,5, PKB 3,7, stopa inwestycji 16,2. Dodam tylko, że bezrobocie według ministerstwa w tej chwili wynosi 4,9, najniższe w historii, według Eurostatu 2,7. No to w jakiej kondycji jest ta nasza polska gospodarka? Wskaźniki są niektóre korzystne, niektóre niekorzystne.
Może zacznę od bezrobocia. Ta dana wydaje się dość efektowna, najniższa w historii, ale tak naprawdę jesteśmy cały czas w pewnym bocznym trendzie. To bezrobocie jest po prostu niskie od lat z powodu i rozwoju gospodarki, i z powodu demografii. Więc ta wartość nie jest szczególnie odbiegająca od ostatnich miesięcy. Na pewno na bezrobocie miało też wpływ to, że odpływ pracowników ukraińskich, wielu mężczyzn wróciło na Ukrainę walczyć z Rosją. Co prawda zastąpieni zostali dużą emigracją wojenną, ale tu przyjechały matki z dziećmi, więc one siłą rzeczy nie podejmują pracy. Jeżeli mówimy o inflacji, rzeczywiście jest najwyższa z kolei od wielu, wielu lat.
I tu także historyczna.
Także, tak, tu znowu możemy z jednej strony winić geopolitykę, bo mamy rosnące ceny materiałów budowlanych, przede wszystkim węglowodorów, ropy, gazu, żywności. I faktycznie ta inflacja w Europie jest wszędzie, jest w Niemczech, są kraje, gdzie już przekracza 20%, jak choćby na Litwie. Tym niemniej, no też jako Polska możemy się uderzyć w pierś, bo na pewno duży poziom transferów socjalnych tej inflacji nie zmniejsza. Bo jeżeli spojrzymy na inflację bazową, czyli oczyszczoną z tych czynników takich jak żywność czy paliwa, to nadal jest wysoka i wyższa niż w innych krajach. I była wysoka już rok temu. Także tutaj niestety, ale potrzebujemy pewnej powściągliwości w transferach socjalnych. Zdaniem naszego związku powinniśmy poprzestać na programie 500+, w tej pierwszej wersji. I to jest i to jest okej, to jest w porządku, to jest dobry program. Natomiast no bardzo ofensywna polityka rządu w tym zakresie na pewno jest takim czynnikiem proinflacyjnym.
Gospodarkę zawsze napędzają inwestycje. Wy prognozujecie, że ta stopa inwestycji to 16,2 wyniesie na koniec roku. Co zrobić, żeby ich było więcej? Albo dlaczego ta stopa inwestycyjna jest tak niewielka?
Przedsiębiorcy są racjonalni. Patrzą na różne względy. Po pierwsze, konteksty, czy inaczej może ich percepcja przyszłości, perspektyw. No mamy wojnę tuż za granicą. Mamy dużą niepewność gospodarczą. Nie wiemy właśnie, co z cenami surowców. Nie wiemy, jak z dostępem do materiałów budowlanych. Także wszyscy boją się kryzysu, więc kryzys nie jest dobrym momentem na inwestycje. Na po drugie, mamy najwyższy koszt pieniądza od wielu, wielu lat i całkiem inaczej się kalkuluje inwestycje, jeżeli koszt pieniądza to jest 2-3%, to całkiem inaczej jak podchodzi pod 10%. Także to suma tych czynników powoduje, że mimo, że jeszcze ten poziom inwestycji nie jest taki zły, bo jesteśmy w pewnej inercji, w pewnym rozpędzie, na pewno przedsiębiorcy będą się ograniczali, przyglądali się sytuacji i te inwestycje ograniczali do niezbędnych albo tylko tych wcześniej zaplanowanych.
Na początku lipca odbyło się spotkanie różnego rodzaju organizacji gospodarczych, między innymi Banku Światowego, Funduszu Walutowego w Lugano. Rozmawiano o przyszłości Ukrainy, o odbudowie tego kraju. Ze wstępnych przymiarek prognoz wynika, że Polska i Włochy będą odbudowywać region Donbasu. Czy jeśli rozpocznie się ta odbudowa, to może być szansą dla polskiej gospodarki, jakimś napędem ta możliwość odbudowywania Ukrainy?
Na pewno. Niezależnie nawet od podziału tych stref, odbudowa Ukrainy będzie potężnym, to będą potężne pieniądze, to będzie, można powiedzieć, w zachodniej proporcji drugi plan Marshalla, więc ogrom inwestycji i my jako kraj, który nie tylko bardzo lojalny wobec Ukrainy, ale odkładając na bok sentymenty, jest świetnie położony, bo jesteśmy krajem tranzytowym, jesteśmy krajem z dużym przemysłem budowlanym. Będziemy aktywnie partycypować w tym procesie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, tu przedsiębiorcy się trochę obawiają, czy nie wpłynie na to znowu na cenę inwestycji w Polsce, no bo jeżeli pójdzie polskie firmy budowlane przekierują się na Ukrainę, to siłą rzeczy ten koszt realizacji w Polsce znowu nam się podwyższy.
Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od wskaźników związanych z bezrobociem, to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy rynku pracy. Wiele krajów już testuje taki model. W Polsce trwa póki co dyskusja polityczna na temat możliwości zmian w kodeksie pracy dotyczących skrócenia czasu pracy. Mówi się o 35-godzinnym tygodniu pracy, co odważniejsi mówią o 4-godzinnym tygodniu pracy. Jak na to patrzy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców?
Sama idea może pewnie ma swoją logikę, bo jesteśmy coraz bardziej wydajni, coraz bardziej efektywni, potrafimy wytworzyć więcej w tym samym czasie, ba nawet są badania, które mówią, że pracując mniej godzin, pracujemy też efektywniej i z kosztem pracodawcy. Natomiast musimy pamiętać o tym, że Polska i polska gospodarka cały czas tak naprawdę gonimy Europę. Mimo że w ostatnich latach wyprzedziliśmy w PKB na mieszkańca takie kraje jak Portugalia czy Grecja, to cały czas, tak jak powiedziałem, nadrabiamy i szkoda było trochę z tego rezygnować, szkoda było się zatrzymać w tym miejscu, zwłaszcza, nawet jak przewyższamy pewne kraje w PKB na mieszkańca, nie jesteśmy jeszcze tak bogaci jak te kraje. Włochy może mają kryzys, ale mają olbrzymi zgromadzony majątek, my tego nie mamy. Także w ocenie naszego związku ta decyzja jeszcze jest przedwczesna. Jeszcze, tak jak powiedziałem, jeszcze gonimy, jeszcze nie mamy przekonania, że jesteśmy 20% bardziej produktywni po to, żeby tą lukę zasypać. Badania pokazują, że jesteśmy mniej produktywni nie tylko do Europy Zachodniej, ale również od takich krajów choćby jak Czechy, więc naszym zdaniem najpierw poprawy produktywność naszą przez innowacyjność, poprawę procesów. I wtedy jakby konsumujmy ten sukces.
No to o jeszcze jeden eksperyment pana zapytam. Planowany jest taki eksperyment. W 5 bodajże gminach województwa warmińsko-mazurskiego ma być wprowadzony tak zwany dochód gwarantowany. Każdy dorosły mieszkaniec tego regionu ma dostawać 1200 zł miesięcznie. No i socjologowie, ekonomiści mają się przyglądać, co z tymi pieniędzmi się stanie. Jak pan myśli, to ciekawy pomysł na takie badanie rynku?
Ciekawy pomysł. Pomysł też nie nowy i eksperyment nie nowy i to jest cały czas przygotowanie do sytuacji, gdzie globalnie rośnie produktywność, tak naprawdę realnie praca jest dla 30, 40, 50% osób, tak? I możemy radzić sobie z tym w różne sposoby, tak jak powiedziałem wcześniej, zmniejszając wymiar godzin pracy po to, żebyśmy wszyscy pracowali mniej lub właśnie tym, którzy tej pracy nie znajdą, gwarantowanie pewnego dochodu. Jest to oczywiście problem nie tylko ekonomiczny, ale i socjologiczny, bo pytanie, jak to sobie sobie poradzą, bo mają może
czasu wolnego. Na co te pieniądze będą wydane?
Tak? Może czasu wolnego z relatywnie skromnymi środkami.
Mhm. No dobrze, to jeszcze lokalne pytanie dotyczące państwa działalności. Rozpoczęliście państwo pracę nad czymś takim jak kodeks dobrych praktyk w zakresie dialogu z przedsiębiorcami. Rozmowy prowadzone są z Urzędem Miasta Łódź. Czego projekt dotyczy, czego możemy się spodziewać?
Celem projektu jest wypracowanie kodeksu dobrych praktyk między samorządem lokalnym a biznesem. Tu konkretnie mówimy o łódzkich przedsiębiorcach i mieście Łódź. Sam dialog społeczny, ta instytucja nie jest niczym nowym, bo mamy Radę Dialogu Społecznego na poziomie krajowym, czyli dawną Komisję Trójstronną. Mamy Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego przy Marszałku, czyli na poziomie województwa. Natomiast takiej platformy nie ma na poziomie samego miasta, mimo że oczywiście miasto ma zespół przeznaczony dla komunikacji z biznesem, dla pozyskiwania inwestorów, ale takiej platformy nie ma.
A przedsiębiorcy takiego kanału potrzebują? Jakie są opinie członków?
Bardzo. W ramach tego grantu, bo to jest taki grant wspierany przez amerykański fundusz Center International Enterprise, SAIP, w ramach tego grantu robimy to już drugi warsztat, jesteśmy po pierwszym warsztacie. Na pierwszym warsztacie wybrzmiało bardzo, że przedsiębiorcy potrzebują tej komunikacji, że mały, średni łódzki biznes jest czuć trochę zaniedbany, że jednak miasto koncentruje się bardzo mocno na nowych inwestorach, na firmach IT, na branży BPO, a trochę zapomina o tych, którzy są od lat, którzy tworzą miejsca pracy, wzbogacają Łódź. I tak jak powiedziałem, w tych warsztatach wybrzmiał deficyt duży komunikacji, deficyt właśnie braku tego dialogu, deficyt informacji. Także już wtedy rozpoznaliśmy kilka obszarów wartych do poprawy i do nazwania właśnie w samym kodeksie, bo chcemy, żeby kodeks nie był nie był tylko czczą pustą deklaracją, że ma być transparentniej, efektywniej, ale żeby w tym kodeksie zawrzeć konkretne postulaty, nawet jak to są, jak to powiedział nasz grantodawca, takie baby steps, ale żebyśmy mieli sukces, żebyśmy widzieli, że ta jakość poprawiła. I muszę też pochwalić, że jest duża wola ze strony miasta, żeby aktywnie tu uczestniczyć i trochę tym biznesem się też zaopiekować.
No to na koniec zaproszenie. Kiedy kolejny warsztat i kto może wziąć w nim udział?
W warsztacie może uczestniczyć każdy. Tak jak powiedziałem, będziemy pracować nad postulatami, tak żeby przekuć je w zapisy kodeksu. Spotkanie będzie miało się w środę o godzinie 10 przy ulicy Wima 10 w Łódzkim Centrum Aktywności w nowym ciekawym budynku. Także wszystkich przedsiębiorców małych i dużych zapraszam w środę o 10 tu Wima 10.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za udział w naszym spotkaniu, w naszej rozmowie.
Dziękuję bardzo.
Gościem moim był pan Urban Kielichowski, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Łodzi. Dziękuję państwu za uwagę.